wiesz, one są strasznie inteligentne szczury i nawiązujesz z nimi taki kontakt jak z psem albo z kotem.
Aż tak?
Chomiki i świnki morskie też miałam, ale one są takie jakby obok ciebie żyją.
Naturalnie o ogrodach, odcinek 108. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Nie wiem, Katarzyno, czy wiesz, dzień dobry.
Dzień dobry.
Nadchodzi fala afrykańskich upałów nad Pomorze. Widziałem, ma być jakoś tak sobota, niedziela w ten weekend. Ma być bardzo gorąco, więc wszystkich chętnych odsyłamy do naszego odcinka, albo zainteresowanych podlewaniem, do naszego odcinka podcastu, w którym mówiliśmy właśnie o podlewaniu w upały. Mówiliśmy, jak podlewać, czym podlewać, że nie wszystkie rośliny potrzebują codziennego podlewania. Chyba żadna roślina nie potrzebuje codziennego podlewania.
Najwyżej pomidory w szklarni.
Ale też niekoniecznie, bo jeśli są dobrze wyściółkowane, to naprawdę nie potrzebują także codziennego podlewania, a raczej dłuższego podlewania rzadszego. Także, jak już wspomniałem o tej ściółce, to w tym odcinku mówimy o tym, że właśnie warto ściółkować wszelkie zegony. Zresztą w ostatnim odcinku Czerwiec w ogrodzie ekologicznym także mówiłaś o ściółkowaniu zegonów, o tym, jakie to jest istotne. Nie tylko ze względu na to, że dostarczamy pożywienia roślinom, tak to nazwijmy, życia roślinom, ale właśnie to jest przygotowanie zagonów na upały, na gorące dni, na te suche dni.
Jak najbardziej. Im bardziej ta ściółka przypomina kompost, czyli jest taką jakby dobrą, sypką ziemią, tym lepiej to swoje zadanie spełni, zatrzymywania wilgoci w glebie. A ja mam taką ściółkę, która na górze jeszcze przypomina nie do końca przekompostowane zrębki, więc dlatego, że te zrębki, które są dobrze przekompostowane, to samo z korą, one są drobniejsze, w związku z tym spadają w dół i zostają przerabiane przez mikroorganizmy i dżownice, no, już są w ziemi, już są na tej górnej części, na tej powierzchni gleby, ale niżej. A te takie większe kawałki suche, które czasami nawet, jeżeli to jest kora albo zrębek, to może przy jakimś większym wietrze przemieszczać się tak po ogrodzie i no, one są niestety suche, ale tym się nie bójcie, ja czasami po prostu jak taki coś się dzieje, to po prostu zgrabiam te takie suche kawałki i wyrzucam na kompostownik, dlatego właśnie tylko pamiętajmy o tym, że ta górna warstwa ściółki, jeżeli jest taka mocno, jest taka luźna, tak, to może troszeczkę być bardziej sucha, ale to tylko jest ważne dla osób, które mają nasiona albo malutkie siewki. A każda większa roślina już na etapie takiej sadzonki, która ma jakieś 10-15 cm, to już jest w stanie brać wodę właśnie z tego poziomu gleby, która jest pięknie przykryta ściółką i na pewno jest w niej wilgoć.
O ile podlewamy właściwie taki zagon czy taką rabatę, właśnie nie często, a krótko, a rzadziej, a dłużej, żeby ta gleba mogła nasiąknąć wewnątrz głębiej wodą. Dobrze, ale dziś mamy mówić nie o afrykańskich upałach, to moja wina, żeśmy zboczyli na ten temat.
No my ogrodnicy zawsze o pogodzie rozmawiają.
Dobrze, ale to dziś będziemy rozmawiać o rabatach ozdobnych chałupniczą metodą, albo o rabatach ozdobnych tanim kosztem, albo po prostu o rabatach, które będziemy obsadzać roślinami, które sami pozyskaliśmy, które sami wyhodowaliśmy, które sami rozsadziliśmy, które sami pozyskaliśmy jakieś szczepki, czy lepiej nazwijmy to takimi sadzonkami.
Sadzonkami, tak. Mi się przypomina zawsze w takim momencie anegdota, ale faktycznie to się zdarzyło w moim życiu. Jak na samym początku zapisałam się do koledżu w Wielkiej Brytanii, to jeszcze nie było dla mnie miejsca w internacie, ponieważ to był taki kurs, że się mieszkało 3 tygodnie na miejscu w koledżu i potem się pracowało 6 tygodni w ogrodzie i tak w koło, żeby było dużo praktyki zawodowej, ale też żeby był taki czas bardzo intensywny na miejscu w koledżu. No i w związku z tym, że nie było miejsca dla nas w koledżu, to profesorowie znaleźli mi i mojej koleżance Ani takie B&B tak zwane, czyli łóżko i śniadanie tam niedaleko we wsi, to było w hrabstwie Kent. No i jak ten pan, który był właśnie właścicielem tego B&B dowiedział się, że my jesteśmy na kursie profesjonalnego ogrodnictwa, no to oczywiście bardzo się do nas przykleił, ponieważ też był zapalonym ogrodnikiem, amatorem. No i okazało się, pokazał nam swój ogród za domem i okazało się, on był z tego zadowolony i dumny, że ten cały ogród, a w momencie, kiedy myśmy tam były, on był już naprawdę duży, bujny, duże krzewy, drzewa, dużo roślin. On mówi, że wszystkie rośliny, które ma w tym ogrodzie, były niekupione, tylko właśnie uprawiane z sadzonek. I z jednej strony to jest fajna rzecz, jak najbardziej, i bardzo mi się to podoba, ale z drugiej strony myślę sobie, skąd on te sadzonki pobiera. No i tutaj przychodzi kolejna rzecz, kiedy już stałam się osobą troszkę starszą i już miałam swój własny ogród, wzgorzałem.
To już wiesz, skąd się pobiera sadzonki.
Tak, niektóre osoby były. No to teraz już wiem, skąd takie osoby pobierają sadzonki i nasiona. Pamiętajcie, że przy dzisiejszym podcaście, gdzie będziemy opowiadać, jak można, tak jak Jacek powiedział, chałupniczo zrobić swoją własną rabatę czy ogród, można, jak najbardziej. Tylko musicie uważać, żeby te sadzonki pobierać naprawdę tylko w miejscach, gdzie ktoś wam pozwoli. Tak, nawet gdyby ktoś do mnie podszedł i zapytał w moim ogrodzie, czy mógłby jakąś szczepkę, czy jakieś nasiona, nie ma sprawy. Ja zazwyczaj nawet wykopuję ludziom to i owo, ponieważ jeszcze chyba nigdy nikomu nie odmówiłam. Ale jeżeli chodzi się po otwartym, już po zamknięciu ogrodu, tak, po dniu, kiedy był otwarty ogród i widzi się, że rośliny są połamane, ponieważ nasiona są tak na szybciutko zabrane, czy sadzonki, także tego nikomu nie róbcie, nie tylko mi, ale w ogóle nikomu nie róbcie, ani sąsiadom, ani po prostu w jakimkolwiek miejscu. Pamiętajcie, zawsze na pewno, jak tylko zapytacie, to ten ogrodnik się bardzo chętnie z wami podzieli i jeszcze dam wam więcej, jak znam życie.
Jeszcze dam wam więcej, jeszcze opowie o tym, jak postępować z tymi nasionami, z tymi szczepkami, a jeszcze opowie, jak pielęgnować taką roślinę, podzieli się chętnie doświadczeniami. Za zgodą właścicieli. Wszystko, co będziemy mówili, za zgodą właścicieli, oprócz tego, co będziemy kupowali. A będziemy kupowali przede wszystkim nasiona. W dzisiejszym odcinku, jak będziemy mówić o tym tworzeniu rabaty własnymi siłami, własnymi rękami i własną pracą. Zacznijmy może w takim razie od, i może też ograniczmy pewną rzecz, że nie będziemy mówić o roślinach jednorocznych, bo o tych roślinach jednorocznych dużo mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Mówić będziemy głównie, gdy myślimy o rabacie i nasionach, to głównie o bylinach i roślinach dwuletnich, chociaż krzewy i drzewa, może nie w przypadku nasion, chociaż można, ale w przypadku sadzonek pozyskiwanych z krzewów, to także opowiemy. Zacznijmy od tych nasion, Katarzyno, i od roślin dwuletnich i bylin, dlatego że połowa czerwca, teraz kiedy ukazuje się ten podcast, rozpoczyna się także dobry czas na to, żeby myśleć właśnie o tych roślinach dwuletnich i o bylinach, które możemy wysiewać. Jakie to by były byliny, jakie to by były rośliny dwuletnie?
Tak, ja nie wiem, czy dam radę nie wspominać w ogóle o roślinach jednorocznych.
Ja postaram się ciebie dopilnować.
Jestem ogromną fanką roślin jednorocznych i uważam, że one na każdej rabacie powinny znaleźć miejsce, aby je urozmaicić z różnych powodów. Ale faktycznie nie zapominajmy o tym, że i rośliny dwuletnie, i wieloletnie bardzo łatwo można rozmnożyć za pomocą nasion. Między innymi nasion, tak? No, jeżeli chodzi o rośliny dwuletnie, to chyba tylko i wyłącznie nasion, szczerze mówiąc, bo byliny, wiadomo, możemy jeszcze również rozmnożyć przez podział bryły, ale to bryły korzeniowej, ale to też nie o tej porze roku, także spokojnie. Jeżeli chodzi o rośliny dwuletnie, dużo jest takich roślin dwuletnich, które tak naprawdę czasami potem zostają na więcej lat, ale tak do końca nie są ładne w tym trzecim, czwartym, piątym roku, raczej się wolą rozsiać. I to są między innymi takie rośliny, które my z Jackiem, ja myślę, zakwalifikujemy do takich podstawowych dwuletnich, jak na przykład różne przeróżne naparstnice. A jeżeli uda wam się skądś nasiona zdobyć, no można kupić nasiona, tylko im zdobyć, mówię już o jakichś takich bardziej wyfikanych, wyszukanych odmianach, tak, albo grupach, dlatego, bo tych, słuchajcie, tych naparstnic jest naprawdę wiele. To są nie tylko naparstnice purpurowe, te takie digitalis purpureum, które my zazwyczaj mamy w swoich ogrodach, ale jest ich bardzo, bardzo dużo. Jest przynajmniej cztery różne gatunki, tak, które można z nasion uprawiać. Także Naperstnice, później oczywiście wieczornik damski, który jest podstawą i słuchajcie, on teraz kwitnie, ten wieczornik damski i ja muszę wam powiedzieć, że jak koło niego przechodzę, szczególnie jak jest taki moment, kiedy słońce już jest troszeczkę niżej wieczorem, on po prostu jest tak piękny, te kwiaty są takie piękne, tylko trzeba go podwiązywać, bo on troszkę potrafi czasami być wysoki, te kwiatostany warto podwiązać do palików, na przykład bambusowych. Ale zainteresujcie się tą rośliną, jeżeli nie macie jej jeszcze w ogrodzie. Wieczornik damski, Hesperis matronalis po łacinie i są tak naprawdę dwa główne kolory. Jest fioletowy i biały. I tak naprawdę może kiedyś tam się coś tam, jakaś pszczółka zachachmęci i zrobi różową, ale to raczej nie bywa. Raczej bywa właśnie fioletowa i biała odmiana. Po prostu to jest, ta fioletowa to jest po prostu fioletowa, a biała po prostu nazywa się alba. I ja mam akurat u siebie tutaj alba, ponieważ, chociaż widziałam, że wdarł mi się jeden fioletowy, ponieważ dbam o to, żeby w moim ogrodzie był zawsze alba. Jeżeli będziecie mieli dwa różne kolory, tak jak wspominałam przed chwileczką, to później wam się to genetycznie pomiesza dzięki zapylaczom, dzięki pszczółkom, czmielom i innym owadom i po prostu te nasiona będą takie już, że tam zwycięży ten gen mocniejszy i będą ciemniejsze odmiany, nie białe. Więc jeżeli chcecie na przykład mieć, macie ogród tematyczny, powiedzmy, na przykład biało, srebrny, o niebieski, to uważajcie na to, żeby nie krzyżować właśnie takich odmian. Ale bardzo łatwo Hesperis matronalis, to jest roślina kapustna, rośnie pięknie. Naprawdę ze szkodników to za bardzo też, żaden szkodnik jej nie, ona nie polegnie. Nawet te pchiełki to tak za bardzo jej nie przeszkadzają na początku sezonu, bo tutaj o kwiatostany nam chodzi, a nie o same liście czy pędy, także to jest... jeszcze chciałam powiedzieć, że oczywiście Hesperis matronalis, czyli wieczornik damski, pięknie pachnie, bo naparstnica jest cudna. I też tutaj akurat siedzę za oknem, widzę trzy przepiękne naparstnice i jeden mak ogromny, lekarski, którego w Polsce niestety nie możecie uprawiać i jest jednoroczny, więc nie rozmawiam na ten temat. Ale naparstnice niekoniecznie pachną, ale piękne są ze względu na to, że mają ciekawy pokrój kwiatostanów, tak? To są takie kielichy zwisające w dół i nazywają się po angielsku w ogóle foxgloves, czyli rękawiczki lisa, ponieważ kiedyś mówiono w różnych takich starych baśniach angielskich, że robił sobie z tego lis rękawiczki właśnie z tych kwiatostanów, z tych kielichów naparstnicy.
Żeby się dobrać do kurek zapewne, tak, i żeby śladów nie zostawić, jak znam życie.
No, nie ma co się śmiać, słuchajcie, bo teraz jest jakaś plaga tych lisów ostatnio była, no ale też muszą, kurczę, coś jeść.
Dobrze,
no,
dobrze, Kasia, ale ty dopiero przy dwóch jesteś dwuletnich. A co z innymi?
Bo chciałam powiedzieć, że właśnie naparstnica specjalnie nie pachnie, ale jest przepiękna, więc nie warto w ogóle, znaczy warto ją mieć w swoim ogrodzie. Ale te inne dwuletnie, które o tych teraz mówię, czyli wieczornik damski, i goździk brodaty. Goździk brodaty właśnie niedawno aż zrobiłam filmik króciutki, wrzuciłam na media społecznościowe różne, chyba to się tak po polsku nazywa. Po prostu mam prawie, że pole tych goździków brodatych. Tam tak pachnie, są tak piękne. No i też z nasion bardzo łatwo wschodzą. Także mamy bardzo pachnące wieczornik damski i goździk brodaty. Wieczornik damski, jeżeli będzie biały, to będzie bardzo również wartościowy, ponieważ będzie przyciągał ćmy i różne owady, które mają obloty dopiero wieczorem, po zmroku, ponieważ oczywiście jest biały i w związku z tym one go będą w stanie zobaczyć. Także to jest fajne. Kolejna roślina, którą mało znamy może w Polsce, a warto ją uprawiać, bo ma przepiękne kwiaty i świetnie też nadają się do bukietów i w ogóle wszystkie te rośliny, o których mówię, świetnie nadają się do bukietów teraz. To jest mak syberyjski na przykład. Mak syberyjski jest rośliną teoretycznie może być czasami wieloletnia. Ona czasami może kwitnąć przez kilka lat dłużej, ale wszystkie one najlepiej, najobficiej, te rośliny, o których teraz mówię, kwitną w drugim roku po wysiadziu. Także w pierwszym roku rozwija się ta zielona część rośliny, a w następnym roku one już dosyć wcześnie, tak, bo one teraz kwitną, a w tym roku mamy taką późną wiosnę, bo było zimno, ten początek lata, te rośliny teraz nagle rozkwitły, ale już na dobrą sprawę w dobrym roku, już pod koniec maja, mogłyby zacząć kwitnąć te rośliny dwuletnie. W związku z tym one o tyle wcześniej w przyszłym roku zakwitają, tak? To jest bardzo ważne, dlatego może one potrzebują ten cały sezon wcześniej, żeby rozwinąć tą część zieloną. No i co tam jeszcze, jeżeli chodzi o rośliny dwuletnie? Niezapominajki, bratki, możecie też uważać za rośliny dwuletnie, w ten sposób uprawiać i potem one będą kwitły wcześniej wiosną, no szczególnie bratki, które w ogóle nie boją się chłodów. No i ten nasz ukochany lak pachnący, który też może być uprawiany jako roślina jednoroczna, ale my uprawiamy ją jako roślina dwuletnia i wtedy też wcześniej kwitnie. No i chyba zapominam o jednej z tak zwanych chyba królowych rabat, takich babcinych, ale w Anglii też pięknie popularne są, tak samo jak w Polsce, to są malwy. Malwy no, też, nareszcie. Typowa roślina dwuletnia. I ja uwielbiam malwy, ale powiem wam, że niestety nie lubię malw, które są teraz bardzo, bardzo modne. A to, że modne, to nie problem, bo mi to nie przeszkadza, że są modne, to po prostu przecież jak nie chcę, to nie muszę na nie patrzeć. Ale niestety tylko takie nasiona bardzo często można dostać i to są malwy pełne. Malwy pełne, żółte, czerwone, jakieś różowe, fioletowe, a ja zawsze szukam malwy o bardziej ciekawych kwiatostanach, półpełne, na przykład odmiana Creme Cassis, piękna odmiana, naprawdę piękna. I na przykład teraz udało mi się zdobyć właśnie tą malwę o pojedynczych kwiatach, tak delikatnie różowa, ale kurczę, właśnie już żeśmy z Jackiem wypatrzyli, że tam trzy nasiona na krzyż, więc teraz chyba pojadę do szkółki, zobaczę, może coś jeszcze będą mieli na miejscu, bo na zamawianie przez internet już jest za późno, ponieważ ja za kilka dni wybieram się do Polski.
Jeszcze ja bym dorzucił do tego zestawu roślin dwuletnich dziewannę, którą warto także uprawiać w swoim ogrodzie, bo my znamy najczęściej taką dziewannę, no taką pospolitą, tak? Taka, która rośnie u nas...
Taką omączoną.
Omączoną, która rośnie w rowach, na nieużytkach, na łąkach kwietnych, tak to nazwijmy, czyli niekoszonych. Piękna, piękna dziewanna, ale też są takie mocno pięknie odmianowe dziewanny i to także są rośliny dwuletnie, które warto mieć w swoim ogrodzie i to też teraz właśnie będziemy wysiewali. Okej, a jak pozyskać takie nasiona, jeśli nie mówimy o w sklepie? To w jaki sposób pozyskać nasiona z roślin, które rosną już, które już kwitną, które za chwilę będą przekwitać i wydawać nasiona?
Bardzo łatwo, słuchajcie, naprawdę z tych roślin, o których mówiłam, pobieranie nasion jest niesamowicie łatwe. Malwa na przykład ma ogromne nasiona w ogóle.
I one się trzymają w tych torebeczkach, mocno się trzymają, w związku z tym to nie trudno, ale jak pozyskać nasiona, nie wiem, no wieczornika damskiego, jak pozyskać nasiona naparstnicy, tak? W jaki sposób pozyskać, no mak syberyjski pół biedy, bo ma te typowe, trochę mniejsze, ale ma mimo wszystko typowe makówki.
Ale z makówkami też trzeba uważać, ponieważ w pewnym momencie one się otwierają i też potem z tego wiele nie ma. We wszystkich roślinach i również w malwach będziemy musieli naprawdę uważać, żeby nie nastąpił ten moment, kiedy same te torebeczki nasienne się otwierają. Czy to są właśnie jakieś lampioniki, czy to są jakieś turbany tureckie, takie z wyglądu. Słuchajcie, czy makówki. W pewnym momencie roślina będzie chciała, no roślina nie ma zamiaru na nas czekać, tak. Ona będzie chciała się pozbyć nasion, więc musimy sprawdzać. Można po prostu wziąć jedną z nich i na przykład ściąć do góry nogami, przerzucić do środka koperty papierowej i zobaczyć, czy tam coś już wypada, czy nie. I w ten sam sposób właśnie, i też nie czekać, aż wszystkie będą gotowe, ponieważ często makówki, czy tam inne rośliny mają tak, że już połowa nasion jest gotowych, a połowa nie, więc chociażby tą pierwszą połowę zbierzcie i tak będziecie mieli ich bardzo dużo, bo przy zbiorach nasion to oczywiście, jak się samemu zbiera, to są ogromne ilości, nie tak jak te, co ja zamówiłam i dostałam 10 czy tam 5. Także słuchajcie, jak najlepiej zrobić właśnie tak, że no teraz często w sklepach, i to jest bardzo fajne, są torby papierowe, prawda? Ja sobie te torby papierowe zawsze zostawiam i później te takie duże torby papierowe na zakupy. Chyba są w Lidlu takie torby papierowe, ile dobrze pamiętam.
Nie wymieniajmy nawet sklepu, bo w różnych sklepach już są.
No i słuchajcie, właśnie chodzi mi o taką dużą torbę, ponieważ często te kwiatostany są długie, na przykład kwiatostany naparstnicy są dosyć długie i wtedy warto po prostu, no kto to ma czas na to, żeby akurat teraz, kiedy te nasiona są perfekt, ja teraz muszę mieć czas, żeby je zbierać, żeby je ogarniać. Nie, słuchajcie, bierzecie tą torbę, ścinacie sekatorem u podstawy te rośliny, wkładacie tą torbę jak najszybciej na nie, do góry nogami, te nasionka wszystkie wypadną i możecie w ten sposób, nawet nie oczyszczając jeszcze ich, w ten sposób po prostu z pędami wsadzonymi do góry nogami do tych papierowych toreb, gdzieś tam powiesić w jakimś suchym, przewiewnym miejscu na kilka tygodni. Te nasionka będą sobie same wypadały w swoim czasie, możecie czasami tym jeszcze wstrząsnąć i później wyjmujecie górę, odkładacie na kompostownik, a w torbie zostaje pełno nasion. I to wszystko jest tak samo i w naparstnicy, i w goździkach, i w tej wieczorniku, w Hesperis matronalis, w wieczorniku tak samo. Także to warto zastosować ten sposób do wszystkich roślin, tylko oczywiście na przykład wieczornik damski i naparstnica będą potrzebowały większych toreb papierowych niż czy goździk brodaty, czy te wszystkie inne rośliny, o których przed chwileczką mówiliśmy. Jeszcze taka rzecz jest, że można na przykład, jeżeli uprawiacie naparstnicę w takich bardziej naturalnych warunkach, na takich rabatach leśnych, albo przyleśnych, albo takich naturalistycznych, to spokojnie możecie, i zresztą to można zrobić z każdą inną rośliną też. Po prostu w momencie, kiedy one zaczynają wypuszczać te nasiona, kiedy one zaczynają je, też tak powiem,
gubić.
No tak, wydawać, to można po prostu ściąć, przejść się po tych rabatach, po tym ogrodzie, który chcemy zasilić naparstnicą czy inną rośliną i po prostu rozsypać. I bardzo często te nasiona też będą sobie same naturalnie w swoim czasie kiełkowały. Tak? To będzie jeszcze bardziej fajnie, niż gdybyśmy to musieli sami robić, tylko oczywiście wtedy te sadzonki będą tam, gdzie one będą chciały, a nie gdzie my będziemy chcieli je posadzić.
I nie będzie pewności, czy wykiełkują, bo to w zależności od tego, jaką mamy glebę. Ale przy tej metodzie, o której Katarzyna mówiła, czyli ścięcia całego kwiatostanu i wsadzenia do torebki, zyskujemy jeszcze jedną rzecz, bo wiele tych roślin dwuletnich, o których mówimy, możemy przedłużyć im życie, ścinając kwiatostan właśnie, żeby one nie do końca wyrzuciły te nasiona. To jest z napastnicami, to jest z malwami, nie wiem jak z wieczornikiem, ale także z dziewannami tak przecież jest, że ścięcie tego kwiatostanu, kiedy już przejrzewa, kiedy już te nasiona, nazwijmy to w cudzysłowie, są zielone, ale jeszcze nie są dojrzałe, one w tej torbie dojrzeją. Trochę jak szczotkiem, byle nie za wcześnie ściąć, kiedy one zaczynają dojrzewać, to przedłużymy życie roślinom, które są w glebie, tych matek przedłużymy życie o kolejny rok bardzo często i one po raz kolejny w tym trzecim roku równie pięknie zakwitną. To jest właśnie to, że roślina zostanie pozbawiona nasion, w związku z tym nie będzie produkowała, nie będzie już się starała dalej te nasiona pielęgnować, nie pomyśli w cudzysłowie, że już się wysiała i już mam przedłużenie gatunku, tylko będzie chciała w przyszłym roku jeszcze raz wydać kwiatostan, jeszcze raz wydać nasiona. Taka reanimacja, sztuczne podtrzymywanie przy życiu rośliny dwuletniej.
To szczególnie fajnie działa przy makach, ponieważ maki faktycznie, one wszystkie kwiaty są wysyłane tak jakby z rozety liści. I przy ścinaniu tych maków, które są piękną rośliną do wazonu, tak jak mówię, naprawdę opłaca się uprawiać je, że tak powiem, na kwiat cięty, to one będą cały czas wysyłały takiej samej wielkości kwiatostany. Ale te wszystkie inne rośliny, wydaje mi się, że pamiętajmy, że one będą, ten główny, pierwszy kwiat będzie największy. On tak jakby idzie w centrum, tak? I później będzie dookoła dużo już, to że mniejszych to już nie ważne, one będą może troszkę mniejsze, ale one będą takiej samej wielkości po prostu, tak?
Tak, ale ja mówię, Katarzyno, że w przyszłym roku, że w kolejnym roku, nie, że nie w tym samym roku, ale w kolejnym roku mogą zakwitnąć. Jak postępować z nasionami jak postępować z nasionami roślin dwuletnich, z roślin z bylin, to powiemy za chwilę, bo teraz przechodzimy do bylin, bo bardzo podobnie postępuje się przecież z nasionami dwuletnich i bylin. Przechodzimy do bylin, które warto albo które można uprawiać z nasion. Nie wszystko może warto, ale można wiele roślin uprawiać z nasion. No, taką rośliną, która sama się rozsiewa w wielu ogrodach, a która jest królową wielu babcinnych ogródków i rabat preriowych, to jest oczywiście Echinacea, czyli jeżówka. Ale nie każda jeżówka tak dobrze się rozsiewa i nie każda jeżówka nadaje się do wysiania z nasion.
Tak, tutaj jest taka kwestia, że im bardziej jest roślina zmieszana, tak, czyli mieszańce właśnie na przykład jakieś jeżówki, takie bardzo, bardzo wyfikane nazwy, no tych jeżówek tutaj jest dużo w dzisiejszych czasach.
Kształtów, kolorów i wysokości tych jeżówek.
Tak, i tak naprawdę one są wszystkie mieszańcami takiej dzikiej, oryginalnej jeżówki, która po łacinie nazywa się Echinacea purpurea, czyli jeżówka purpurowa. I z niej potem mamy tych wszystkich mieszańców. I niestety ci mieszańcy, że tak powiem, już czasami jest tak, no nie zawsze, ale w większości jednak przypadków, i to się dotyczy też innych bylin, że te rośliny, które są właśnie tak mocno pomieszane genetycznie, to tutaj lepiej rozmnaża się za pomocą podziału bryły korzeniowej, tak, niż przez pobieranie nasion. Ale to jest taka zasada, która zawsze działa. Im jesteśmy bliżej, jeżeli chodzi o roślinę, jeżeli jesteśmy bliżej jej oryginalnej takiej pramatce, prababce, tak, z której potem te wszystkie inne odmiany były robione, czyli taka podstawowa, powiedzmy, Echinacea purpurea, która też można, tą też można kupić, to możemy być albo jakaś taka prosta jej forma biała po prostu, tak? To alba znowu. To wtedy jest większa szansa, że właśnie z nasion możemy rozmnożyć. Na przykład Echinacea purpurea White Swan, to jest taka biała, bardzo ładna. I wiem, że tutaj nasiona sprzedają, więc można samemu też pobrać, bo ja mam na przykład w ogrodzie tą roślinę, więc można też u siebie to rozmnożyć. Jak ktoś ma w ogrodzie, to może więcej ich mieć. Albo też są na przykład, są inne jeżówki. Jest jeżówka, też genetycznie zupełnie inna już do tej purpurowej jeżówki. Jest jeżówka żółta, która wygląda bardzo, bardzo podobnie do rudbeki. Jest bardzo ciekawa. Nazywa się Echinacea paradoxa i ona to jest tak zwana po angielsku species, tak? Czyli to jest jeżówka botaniczna, czyli o czym wam mówię, taka oryginalna prababka. No i jest oczywiście jeżówka blada, moja ulubiona, Echinacea pallida, która jest bardzo, bardzo piękna i ona też jest taką, botaniczną jeżówką, chyba że już zaczniemy wchodzić w odmiany Hula Dancer albo inne odmiany, to już wtedy idziemy po takim niebezpiecznym terenie, nie wiadomo czy
grząskim
terenie, tak. Ale to samo jest na przykład z rudbekiami. Taka rudbekia fulgida, powiedzmy, taka najbardziej zwykła, czyli ta rudbekia błyskotliwa, ona się rozsiewa jak zwariowana, spokojnie możecie brać i z niej nasiona i rozmnażać. Potem taka typowa kocimiętka, też bardzo dobrze przez nasiona się rozmnaża. Niemniej jednak, jeżeli chcecie już, żeby w waszym ogrodzie były na pewno jakieś odmiany, no to musicie sobie to raczej rozmnożyć za pomocą po prostu podziału swojej rośliny na kilka mniejszych kawałków, tak?
A inne byliny, szałwie, saćce?
Tak, szałwia, sadziec, to wszystko jest, słuchajcie, bardzo podobna sytuacja tutaj. Jeżeli macie coś, co jest bardziej botaniczne, to jest większa szansa, że uzyskacie taką samą potem roślinę. Wiadomo, że jak będziecie próbowali rozmnożyć jakąś super wyfikaną roślinę, jakąś super wyfikaną odmianę, to dostaniecie jakąś roślinę, otrzymacie jakąś roślinę później z tych nasion, one wykiełkują i wyrosną, tylko po prostu może nie będą to kwiaty jeżówki jakieś tam pała white, tylko będą po prostu white, bez pałwał. I tyle, tak? Także pamiętajcie o tym, zakładając swoją rabatę, ale pamiętajcie też o tym, że na rabatach, najpiękniejsze rabaty to są rabaty naturalne. To są rabaty, na których jest dużo powtórek jest takie tak zwane repetition, tak? Czyli powtórki i jest harmonia. Przez to właśnie jest harmonia, że są powtórki, no bo w życiu, w naturze, wszędzie są powtórki. I takie powtarzanie grup roślin albo z pojedynczych roślin na rabatach sprawia, że my jako gatunek ludzki, który ma różne przyzwyczajenia i tradycje, dobrze się czuje w takich, wśród takich rabat. Tak? Także nie musicie, myśląc o zaprojektowaniu czy założeniu swojej rabaty, martwić się tym, że potrzebujecie 100 różnych gatunków, 100 różnych odmian, tak, roślin. Nie, bo to będzie ogród, ten ogród będzie wyglądał, wiecie, jak dywan perski albo jak sweter turecki, które są piękne, ale nie w ogrodzie, tak? W związku z tym ja proponuję, żebyście na przykład sobie skoncentrowali się, żeby o każdej porze roku, powiedzmy w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, o każdej porze roku, żeby były 2-3 gatunki naprawdę ozdobne. I tego się trzymali, tak? I oczywiście wymieszać to potem z innymi gatunkami, które będą ozdobne o innej porze roku, ale nie musi być tak, żeby wszystko rosło, kwitło w tym samym momencie, bo będziecie mieli po prostu ogromny miszmasz. Musicie mieć takie rośliny, które będą królowały i w tym czasie, żeby było ich więcej, na przykład jeżówki. A taka jeżówka purpurowa, zwykła, jest przepiękna, także ja nie mam z nią żadnego problemu, albo rudbeckia błyskotliwa, tak? Także zadbajcie o to, żeby mieć te rośliny takie tanie, tak? Bo z nasion możecie sobie sami je zrobić. A pomiędzy nimi kilka jakichś takich piękności, które możecie albo kupić, jak już uzbieracie w słoiku ten fundusz rabatowy, albo po prostu rozmnożyć z podziału bryłu, albo od siebie z ogrodu, albo od kogoś, kogo znacie, albo kogo nie znacie, ale kogo poprosicie, bo to też przecież ci, co dzielą te byliny raz na jakiś czas, też potem muszą coś z nimi zrobić, tak? Także to też jest dla nich problem. A całą resztę możecie wypełnić takim właśnie matriksem, jakimś takim tłem, a to może być również trawa, prawda? Która też jest byliną i którą też możemy uprawiać z nasion.
Zostańmy na chwilę w takim razie przy tych nasionach i przy bylinach i roślinach dwuletnich, czy krótkowiecznych bylinach, może tak, to też jest dobre określenie. Jak postępować z tymi nasionami, wysiewając teraz, w połowie czerwca czy w lipcu?
No można tak naprawdę te nasiona wysiać na 2 różne sposoby, albo nawet i na 3 różne sposoby. Tutaj można to robić, ponieważ już jest taka pora roku, kiedy ziemia jest ciepła, można na zewnątrz wszystko uprawiać. Ale czasami dużo osób wybiera nadal, żeby to robić jednak
w pojemnikach.
W pojemnikach, bardziej takim kontrolowaną metodą. Można albo znaleźć sobie gdzieś na zagonie, w ogrodzie, najlepiej w takim ogrodzie użytkowym, bo tam ta ziemia jest troszeczkę bardziej, no jest lepsza, tak? Jest bardziej taka żyzna i może przyjaźniejsza dla nasion, które mają przecież teraz bardzo duże zadanie przed nimi, żeby wykiełkować. W związku z tym najlepiej znaleźć sobie miejsce na rozsadnik w warzywniku na przykład i kilka linii wyznaczyć łopatką i w te linie, w te bardzo, bardzo płytkie rowki, wysiać te nasiona, bo pamiętajmy, że ziemia musi tylko te nasiona przykryć. To nie jest fasola, to nie są groszki, one nie muszą być zakryte mocno, one nie będą narażone na gryzonie. W związku z tym warto by było przykryć tylko troszkę tą ziemią, żeby one jak najłatwiej i najszybciej wykiełkowały. Tak? To też jest bardzo ważne. Czyli w ten sposób można i tutaj zasada jest też taka prosta, że starajcie się wysiewać jak najrzadziej. Żeby były jak największe przerwy pomiędzy nasionami. Oczywiście przy malwie to będzie całkiem proste, ponieważ nasiona malwy są duże, ale nasiona...
Naparstnicy, oj, ciężko rzadko wysiać.
Są jak pył, dlatego bardzo, bardzo uważajcie. Kolejnym bardzo dobrym sposobem i też równie dobrym, tak, on jest gorszy, tylko po prostu jest inny dla każdego. Każdy może sobie wybrać, co jemu albo jej bardziej pasuje. Można wysiać te rośliny dwuletnie czy krótkowieczne, po prostu do tacek, tak? Do tacek wielkości albo kartki A4, albo wielkości ci kartki A5, czyli połowę tego A4. I wtedy te takie tacki, które są wysokie na jakieś 4-5 cm, oczywiście muszą mieć dziurki w dnie, wypełniamy podłożem, no oczywiście podłożem takim, który byśmy normalnie używali do nasion, więc to musi być podłoże no takie dosyć drobne, żeby nie było tak lekkie, żeby nie było w nim jakichś wielkich kawałów czegoś. Także jeżeli macie kompost, jak najbardziej, tylko to warto by było przesiać i zawsze do każdej mieszanki warto dodać chociażby kilka garści takiej prawdziwej ziemi, na przykład z kretowiska, tak, żeby ta podłoże było troszkę takie cięższe w tym, no, wiadomo, mówimy, że ma być podłoże lekkie, ale ono też nie ma być takie, że się wywiewa, tak, przy jakimś wietrze. Nie ma być pyłem, tak, a czasami kompost jest troszeczkę taki bardziej pył niż ziemia. Także do takiego podłoża lekko ubitego ręką wysiewamy rzutowo nasionka i znowu, jeżeli to jest naparstnica, to bardzo, bardzo tak próbujcie tych nasionek wysiać mało, bo potem będzie problem, że ich jest za dużo. Przysypujemy albo taką samą ziemią przesypaną przez sitko takie drobne, też tylko taka cieniuteńka warstwa, tylko żeby je przykryć te nasionka, albo warstwą wermikulitu, co my często robimy z Jackiem, prawda? My wermikulitem przysypujemy takim drobnym nasiona, ponieważ wermikulit jest fajnym, takim lekkim materiałem i one potem bardzo łatwo pod nim kiełkują. I później te nasiona z stacek po wykiełkowaniu, tradycyjnie, tak samo jakby to była kapusta czy coś innego, po prostu należy przepikować. Albo do multiplatu wielkości około 5 na 5 cm, albo już można, jeżeli można przepikować je nawet do dziewiątek.
Znaczy, jeśli będzie to naparstnica rzadko wysiana, czy dziewanna rzadko wysiana, czy malwa szczególnie, prawda, która ma większe nasiona, to można już pozwolić im podrosnąć w takiej taczce nieco do większych rozmiarów i wówczas pikować bezpośrednio do P9, bo doniczki P9 tak czy siak na koniec pewnie staną się tymi miejscami docelowymi przed wysadzeniem do gruntu P9, bo po prostu w tych multidoniczkach ta roślina, dopóki rozrasta się system korzeniowy, to ona będzie rosła. Ale kiedy skończy się możliwość rozrastania systemu korzeniowego, to roślina stanie. I szkoda trzymać w multidoniczce zbyt długo taką roślinę, lepiej szybko ją przesadzić do P9, żeby znowu dostała możliwość rozrastania swojego systemu korzeniowego, bo dzięki temu i ta góra będzie lepiej rosła. Tylko prośba taka, żeby uważać, jak będziecie trzymać takie tacki czy doniczki, bo równie dobrze do doniczek P9 można wysiewać, niekoniecznie trzeba do tacek, tak. Żeby takie pojemniki, w których będziecie wysiewać, mimo wszystko schować gdzieś w miejsce mniej słoneczne.
Tak, to już nie jest wczesna wiosna.
Tak, żeby one mniej wysychały, to jest raz. Dwa, żeby te młode siewki mimo wszystko nie były porażone przez słońce, bo one w sposób naturalny, jak się wysiewają, no to wysiewają się gdzieś tam na dnie, okryte czymś, zacienione lekko, więc one też nie dostają takiego ekstra słońca na dzień dobry. I po trzecie, to myślę doświadczenie wielu, którzy wysiewają, czy to warzywa teraz, które się też wysiewa, czy kwiaty dwuletnie, czy byliny, trochę chronić je przed deszczem, bo ten intensywny deszcz, a będą przechodzić pewnie burze, może spowodować niesamowite szkody w tych wszystkich waszych pojemnikach, w których powysiewaliście i okaże się, że wybije wam wszystkie nasiona albo spłyną do jednego kąta te nasionka, kąta takiej tacki, więc z tym należy uważać. Kiedy one podrosną, Katarzyno, kiedy już w multidoniczkach nie będą się mieścić albo nie będą się mieścić w doniczkach P9, to przesadzamy je do gruntu. Ale kiedy je przesadzamy do gruntu?
Możemy przesadzać je do gruntu jesienią, już tego samego roku, jak były posiane. Najlepiej jest tak samo i byliny, i rośliny dwuletnie, i uważam, że również i krzewy, i drzewa z donic wysadzane. To całe towarzystwo naprawdę warto sadzić do ogrodu nie później niż koniec października. Ponieważ jeżeli, no zeszły rok nam pokazał, że zima może przyjść i zostać i wtedy jest koniec z możliwością roślin rozwijania bryły korzeniowej i one mogą umrzeć, one mogą zgnić, one mogą zmarznąć i w ogóle koniec, kropka. I one wtedy, jeżeli będziecie je wysadzać do ogrodu, powiedzmy wrzesień, październik, to one w listopadzie jeszcze będą miały taki okres, kiedy będą miały ten miesiąc na to, żeby zadomowić się w nowym podłożu, w nowej glebie, żeby troszeczkę się wrosnąć w to podłoże, tak? I wtedy będzie ok, spokojnie na wiosnę przyszłego roku one będą już tam zakotwiczone. Nie róbmy tego później niż listopad, tak jak mówię, do końca października, a potem po prostu nie ma sensu. Możecie, jeżeli jesteście, no musicie, zmuszeni, to możecie spróbować, ale wtedy jest po prostu większa szansa, że coś pójdzie nie tak. Albo potem możecie wysadzać je wiosną, tylko Tylko jeżeli to są rośliny, które są w doniczkach, P9 czy 1 litr, no czy nawet większych, pamiętajcie o tym, że one mogą zimą przemarznąć, jeżeli będą mocne mrozy. Dlatego takie doniczki warto albo wstawić do zimnego inspektu, albo do szklarni nieogrzewanej, czy tunelu nieogrzewanego. Jak są mocne mrozy, zawsze można jeszcze przykryć agrowłókniną. Albo świetnie po prostu można zrobić to, żeby zadołować je nawet w ogrodzie. Jak nie macie miejsca, gdzie je chcecie posadzić, to zróbcie w warzywniku, którym w zimie jest i tak miejsce, kilka rowków, wsadzić te doniczki P9 zaraz koło siebie, w takim rządku, przysypać z powrotem ziemią i one tam sobie spokojnie przezimują, a wy będziecie mogli je w marcu lub kwietniu posadzić do ogrodu. No, oczywiście to zależeć będzie tylko od tego, jak nam pogoda pozwoli. Czasami w marcu już jest pięknie. W tym roku nie było.
Albo schować gdzieś w jakimś zacisznym miejscu i przysypać jesienią liśćmi suchymi, które będziecie mieć pełno czasem na swoim trawniku i z trawnika możecie te liście zgrabić, część przechować na przyszły rok, żeby używać w kompostowniku, a część po prostu okryć te rośliny. Ja jeszcze zachęcę do tego, żebyście zaglądali na swoje rabaty ozdobne, szczególnie wiosną, to będzie często marzec, kwiecień czy maj, bo te rośliny, o których Katarzyna mówi, to zresztą też mówiła, potrafią się same wysiewać. I będziecie mieć bardzo dużo siewek wiosną, czy to jeżówki, czy to malwy, czy no tych wszystkich roślin, o których mówię, wieczornika przecież samego, czy nawet werbeny patagońskiej, prawda? O których co prawda wysiewamy je wiosną, nie teraz, ale teraz jak zbierzecie jesienią, to możecie teraz też próbować, po prostu w przyszłym roku będzie mocniejsza. Więc tych roślin jest mnóstwo, które same się wysiewają i można potem wczesną wiosną, kiedy one jeszcze nie są duże, spokojnie wydłubać z tej ziemi przesadzić do doniczek P9 czy do multi doniczek i mieć własny wielki zbiór. Ja co roku mam wielki zbiór jeżówki purpurowej, która mi się rozsiewa, a jestem głupi i nie potrafię ich powyrywać i wyrzucić na kompost, tylko mam jakieś takie skrupuły, że je posadzę do doniczek P9. One świetnie przeżywają zimę, jak to jeżówki purpurowe i pełno mam tych jeżówek. Więc zaglądajcie. W tym roku także, wiem, że Katarzyno, ty także rozsadzałaś czosnek ozdobny.
Czosnek ozdobny, tak. Tylko, że tutaj czosnek ozdobny oczywiście troszeczkę to jest inna. Czosnek ozdobny to jest w ogóle ciekawa rzecz. Można swobodnie zbierać z niego nasiona i uprawiać przez nasiona, tylko no, będziemy musieli poczekać jakieś 2 lata na pewno, zanim zakwitnie. A można go właśnie rozmnażać przez podział. No to tak samo jak podział, powiedzmy, bryły korzeniowej u bylin. Tak samo czosnek ozdobny się mnoży. Jest coraz więcej cebulek w jednym miejscu. I wręcz jest to wskazane, żeby to raz na jakiś czas zrobić, żeby je rozsadzić.
No skoro tak brniesz do tego podziału, to powiedzmy krótko o tym podziale. To nie jest najlepszy czas, więc nie teraz jest dobry czas na podział bylin. Ten dobry czas na podział bylin to jest wiosna lub jesień. Ale prosta metoda stosowana od zawsze, czyli wykopujemy taką karpę, taką roślinę razem z całym systemem korzeniowym, dzielimy ją na tyle części, na ile da się podzielić, w tym sensie, że większe rośliny, twoje saćce, na przykład na twojej rabacie preriowej, to ja tak liczę, że na dobrych 10 części można by było spokojnie na 10 różnych sadzonek i posadzić się, nie wiem, czy nawet w 2-litrowych te 10 się zmieszczą, czy nie w 5-litrowych by się zmieściły, ale właśnie w ten sposób, wykopując i potem dzieląc. Czasem trzeba użyć piłki, czasem trzeba użyć szpadla, a czasem wystarczy użyć noża do tego, żeby podzielić.
A czasem wręcz żadnych z tych narzędzi, ponieważ najlepiej byłoby zrobić to tak, żeby roślina była podzielona przez jakiekolwiek uszczerbku na zdrowiu korzenia, tak? Więc bardzo często da się wiele bylin po prostu podzielić w ten sposób, że bierzemy widły, w ogóle widły powinniśmy użyć do wykopania tej byliny, tak? Z każdej strony, z jednej strony, z drugiej, z trzeciej i z czwartej podważamy, potem na widłach wyjmujemy, jeżeli się da, bo czasami one są naprawdę wielkie, tak jak mówię, trzeba już je w glebie dzielić, tak? Bo całej nie wykopiemy, tak jak mojego saćca w życiu całego nie wykopiemy. Mieć przygotowaną już na przykład plandekę, zaraz obok, na ziemi albo na trawie. Położę tą roślinę całą na tej plandece albo na tej trawie i wziąć dwie pary wideł ogrodowych i wbić do siebie w środku, tak jakby wbić jedne i drugie plecami do siebie w środek karpy korzeniowej i próbować rozszczepić ją, tak? W ten sposób, żeby te...
Rozdzielając ją.
Tak, żeby te korzenie niekoniecznie były przecięte, a żeby same się rozdzieliły na dwie części. Tak to na przykład bardzo łatwo zrobić przy hostach, przy...
Liliowcach.
Liliowcach, dokładnie, ale to są chyba rośliny nawet z tych samych rodzin, więc najwyraźniej mają takie właśnie korzenie, które można w ten sposób rozplątać bez przecinania. Ale większość roślin po prostu wykopujemy, tak jak mówię, z czterech stron, wyjmujemy, kładziemy na środek plandeki czy na środek gruntu i bierzemy, najlepiej wziąć po prostu czasami szpadel, to jest takie troszkę satysfakcjonujące też. Bierzemy szpadel i robimy na cztery części. Tak najlepiej na cztery części podzielić i później każda z tych części będzie samą swoją własną szefową, tak? Swoją własną byliną. Także w ten sposób najlepiej. I też tutaj róbcie tak, żeby one nie były takie super maleńkie.
No właśnie, bo będziemy zbyt długo czekali wówczas na to, że wydadzą kwiatostany. I ja tylko jedno uprzedzenie wszystkich, którzy będą sięgali po takie sadzonki pozyskane od sąsiada, od mamy, od babci, od znajomych. Ja nagrałem ostatnio odcinek o podagryczniku. No to właśnie to jest jedna z takich roślin, które można do swojego ogrodu przynieść razem z taką sadzonką. Bo gdzieś tam się zmieszała łodyga, czy kłącze podagrycznika, czy perzu, czy innych roślin, bluszczyka, kurdybanka, jakaś siewka zmieszała się z korzeniami, z tą bryłą, z tą sadzonką pozyskiwaną z ogrodu znajomych i bardzo szybko może wam z tej bryły uciec i rozejść się po całym ogrodzie. Więc tutaj tak. Trzeba uważać niestety. W szkółki od tego są wolne już. Kiedyś, gdy było gorsze, że tak powiem, kultura szkółkarska, to można było mówić, ostrzegać przed szkółkami, ale myślę, że w tej chwili ta kultura szkółkarzy jest tak wysoka, że nie należy się w ogóle obawiać roślin, które kupujemy w szkółkach, że przywleczemy jakiś niechciany chwast.
Tak, teraz sadzonki są inaczej po prostu rozmnażane, bardziej sterylnie, ale można zawsze, jeżeli macie jakąś wątpliwość, to możecie zawsze tą bryłę, którą pozyskujecie od znajomych czy od kogoś tam, po prostu porządnie umyć pod strumieniem wody w ogrodzie i zobaczyć, czy tam nie ma jakiegoś korzenia. No a oczywiście przede wszystkim zobaczcie, skąd ona została wykopana, bo jeżeli tam zobaczycie jakiekolwiek kawałki podagrycznika, to zrezygnujcie z tego.
Bądźcie przy wykopywaniu takich roślin.
Albo powoju polnego, to też jest taka uciążliwa roślina.
O tak. Dużo jest takich roślin, które są niechcianymi przez ogrodników, aczkolwiek bardzo pożytecznymi z drugiej strony roślinami, ale nie w zastosowaniach rabatowych. Katarzyno, i na samo zakończenie, to jeszcze o tej metodzie chyba najciekawszej, o tak zwanych szczepkach, o pozyskiwaniu roślin nie z nasion, nie przez podział korzeni, a przez rozmnażanie części nadziemnych rośliny.
W ogóle dużo roślin można w ten sposób rozmnożyć. Może nawet sobie nie zdajemy sprawy, ale tak naprawdę to zależy od tego, jaka jest forma rośliny. Jeżeli na przykład rośliny rosną w formie takiej jak gipsówka, czy na przykład modrak, albo te maki, o których wspominałam wcześniej, maki syberyjskie, czy mak wschodni również. Jeżeli rośliny wyrastają jakby jeżeli te pędy kwiatowe wyrastają z rozety liści wprost, no to niestety tutaj akurat nam się nie uda. Ale jeżeli one wyrastają, kwiaty są jakby zwieńczeniem długiego pędu, na którym jeszcze są liście, to jest możliwość właśnie pobierania sadzonek z tego pędu, na którym są liście. Na przykład przetacznikowiec, myślę, że sadziec również, różne przeróżne szałwie też to, mają to do siebie, kocimięty, No, sporo jest takich, nie wiem czy, nie pamiętam do końca jak rzeźniak ma te swoje pędy, ale dużo jest takich roślin. Akurat ani jeżówka, ani rudbeckia do tego nie należą, ani przywrotnik ostroklapowy, który również bardzo łatwo się rozmnaża właśnie z nasion, o tym nie powiedzieliśmy, ale na przykład jasnota plamista też, prawda, ma takie węzły na pędach co jakiś czas. I jeżeli roślina ma pędy, na których są węzły, to możecie spokojnie pobrać z nich sadzonki pomiędzywęzłowe. Zazwyczaj będą to nie wierzchołkowe, tylko właśnie pomiędzywęzłowe, ponieważ te wierzchołkowe przy sadzonkach takich zielnych, miękkich, które mają miękkie pędy, te sadzonki wierzchołkowe mogą być troszkę za miękkie. Dlatego tutaj pobieramy sadzonki półzdrewniałe, tak? Tak zwane półzdrewniałe i również u lawendy, również u rozmarynu, ale tutaj rozmaryn już bardziej zdrewniały jest. Ale tak jak mówię, bardzo dużo roślin na rabatach i sama mam zamiar w tym roku to robić, ponieważ tutaj mi się szykuje rabata preriowa duża w Anglii, a chciałabym niektóre rośliny z Polski swoje tutaj rozmnożyć, no to prawdopodobnie będę właśnie rozmnażała przez pędy, przez sadzonki pędowe. Tylko pamiętajcie, że jak te rośliny będą u was rosły na rabatach i będą wysyłały sadzonki, przepraszam, będą wysyłały pędy kwiatowe, które możecie rozmnożyć, ponieważ na nich są jeszcze po drodze liście i są te
węzły.
Węzły, no to już nie będziecie mieli kwiatostanu na tym, tak? Także to jest tak, że...
Coś za coś.
Coś za coś, więc prawdopodobnie wystarczy, no jak tak sobie myślę o takim przetacznikowcu, który ma takie węzły co jakieś 7 centymetrów, 7-8 centymetrów, no to są bardzo długie te pędy. Więc gdybym dwa pędy zabrała z całej rośliny, zrobiłabym jej tak dużo sadzonek, a chyba by ten przetacznikowiec tak strasznie gorzej nie wyglądał, jeżeli chodzi o kwitnienie.
A jak postępować z tymi uszczkniętymi szczepkami, sadzonkami zielonymi czy półzdrewniałymi?
Tak samiutko jak ze zdrewniałymi. Musimy po prostu przede wszystkim zadbać o to, żeby te sadzonki były obcięte ostrym narzędziem pod węzłem na dole i na dole przy tym węźle powinny być usunięte oba liście, wszystkie liście zresztą, jakie tam są, i na górze, zaraz nad węzłem, nie gdzieś tam, nie zostawiamy już jakichś kikutów, tylko zaraz nad węzłem. Jeżeli jest duża różnica pomiędzy, znaczy jeżeli te liście są duże, tak na górze, które jeszcze musimy przecież zostawić, to po prostu możemy nawet je uciąć jeszcze na pół. Ja na przykład bym ucięła te długie liście lancetowe.
Ale w poprzek.
Tak, w poprzek, no oczywiście w poprzek. I tak przygotowaną sadzonkę i też nie można sobie na przykład przyjąć, że one muszą mieć długość około 7 cm te sadzonki, tak? Ponieważ na przykład sadzonki jasnoty będą o wiele krótsze, ponieważ one częściej mają te...
Międzywęźle.
No, międzywęźle, dokładnie. Także to musicie się dostosować do sadzonki, ale bardzo, bardzo dużo roślin wieloletnich, bylin można w ten sposób rozmnożyć.
Próbujcie przede wszystkim ze wszystkim, co wam wpadnie w oko, takiej metody właśnie uszczknięcia, rozmnożenia oczywiście najpierw w swoim ogrodzie, a jak w cudzym ogrodzie, to pytając ogrodnika, to o czym mówiliśmy na samym początku, bo wiele roślin naprawdę w sposób bardzo łatwy się rozmnaża. To nie jest jakaś wielka, jak to mówi Katarzyna, wyfikana sztuka. To nie jest żadna wielka sztuka rozmnożyć wiele roślin. Czasem metody są łatwiejsze, czasem, znaczy rośliny są łatwiejsze, czasem są trudniejsze do takiego rozmnażania, ale metoda jest jedna i tak naprawdę prosta. Wsadzamy ją w glebę, ale w glebę właśnie przepuszczalną mocno. Tutaj tak. nie powinno być jakiejś takiej zwalistej ziemi. Tam ma być w przypadku zdrewniałych można w sam żwirek. Tutaj w sam żwirek taki raczej już nie możemy posadzić. Tu musi być taka mieszanka gleby, o której Katarzyna mówiła. Trochę kompostu, trochę jakiejś ziemi wsadzamy.
Trochę piasku może być też.
No tak, rozluźniające, żeby było powietrze, żeby mogły się tworzyć łatwiej te korzonki, czy wermikulitu wmieszanego. I pytanie, okrywamy je folią, wstawiamy do takich propagatorów, czy nie?
Zasada jest taka, że im bardziej zdrewniała jest sadzonka, a tutaj będziemy robić sadzonki zielne, to raczej rzadziej, to będą półzdrewniałe, ja myślę, a czasami może i zdrewniałe, bo przecież możemy rozmnożyć również niebylinę, wprawdzie krzew, budleję, ale budleja też jest częstym bywalcem w rabat naszych kwiatowych.
Czy
a tu już będzie bardziej zdrewniałe, czy perowskie, dokładnie. Więc im bardziej zdrewniała sadzonka, tym mniejsza jest potrzeba okrywania jej folią. I też jest dłuższy okres kiedy możemy spodziewać się pierwszych korzonków. Tak musimy sobie z tego zdawać sprawę. A im miększe są te tkanki, jest bardziej zielna, tym raczej powinniśmy przykrywać na przykład sadzonki pelargonii, tak? Właśnie tego lamium, czyli jasnoty plamistej, o której mówiłam, to warto by było przykryć. Ale na przykład właśnie sadzonek perowski, nie.
Te zielne, powiedziałaś pelargonia, no to jest chyba słowo klucz, bo wielu z nas już ma doświadczenie w rozmnażaniu sadzonek pelargonii. To mniej więcej bardzo podobnie postępuje się z tymi bylinami, o których Katarzyna mówiła. Bardzo podobnie, to znaczy, że tnie się na takie kawałeczki w sposób właściwy, obrywa się dolne listki, trochę przycina się górne, jeśli są rzeczywiście duże. No i nie zapominajmy o podlewaniu, bo potem jest największy kłopot, jeśli taka roślina przeschnie i też nie na bezpośrednie słońce wystawiamy,
tak,
a gdzieś w cień, bądź mocny półcień, żeby ona...
Tak, i też nie na wietrze, żeby też nie wysychała przez wiatr nadmiernie. Słuchajcie, takie sadzonkowanie często i na moim vlogu pokazywałam przy okazji właśnie, myślę, że kilka razy pokazywałam sadzonkowanie właśnie pelargonii, a tak naprawdę technika sadzonkowania jest bardzo podobna. Czy to jest pelargonia, czy to jest szałwia, czy to jest przetrasznikowiec, to nie będzie takiej dużej różnicy, jeżeli to będzie właśnie sadzonka międzywęzłowa, tak? To będzie to samo. Również pokazuję na przykładzie bukszpanu i jeszcze będziemy pokazywali właśnie na przykładzie szałwi amistat w moim programie Grunt to Ogród, dokładnie też jak te sadzonki robić. To nie jest trudne. Zazwyczaj warto oczywiście zrobić więcej tych sadzonek, ponieważ jeżeli połowa się nie przyjmie, albo jeżeli chociaż się wszystkie oprócz jednej nie przyjmą, to zawsze jedna jest, tak? Także o tym też pamiętajcie. Nie spodziewajcie się zawsze, że wszystko będzie na 100% perfekcyjnie w ogrodzie, ponieważ rośliny one są żywe, tak? Czasami nawet coś niezależnego od nas może się zdarzyć i one nie przeżyją, tak? Dlatego właśnie zawsze warto wysiać kilka nasionek więcej albo zrobić kilka sadzonek więcej.
I wtedy dać sąsiadom, jeśli nam zostanie trochę więcej, odwdzięczyć się za te sadzonki, które dzielimy z korzenia, które dzielimy karpami. No nie wspomnieliśmy oczywiście o roślinach, które można dzielić przez podział korzeni, rozmnażać przez podział korzeni, jak chociażby żywokost.
Tak, wszystkie, które mają takie grubaśne korzenie. Ja myślę, że żywokost, ale również jest taka roślina, na przykład, żeśmy rozmnażali ją z podziału z sadzonek korzeniowych w tym roku, to jest Rudbeckia maxima. Rudbeckia olbrzyma ma takie grube, mięsiste korzenie. Podejrzewam, że pierwiosnki też mają takie korzenie. I no, każda roślina, która ma takie grubaśne korzenie.
Jedną podstawową i chyba najważniejszą zaletą takiego rozmnażania, o których mówimy, przez te sadzonki zielne, czy to zielne, czy półzdrewniałe, czy może zdrewniałe, jest to, że wówczas mamy pewność, że roślina powtórzy walory matki. Że to tak jak w przypadku nasion, to co wspominałeś, że niektóre zebrane nasiona przez nas mogą nie powtórzyć cech matki, to w przypadku właśnie takiego rozmnażania te cechy zostaną powtórzone. I jak widzicie, można spokojnie mieć własną rabatę ozdobną własnymi siłami.
Jeszcze przez te sadzonki korzenia fajnie się rozmnaża wieloletnie maki. Mak wschodni, albo też taką roślinę, która po polsku chyba nie ma nazwy, romnea. To też jest roślina makowa. Ona w Polsce, nie wiem, czy w niektórych ogrodach na pewno rośnie, w niektórych przemarza. Przepiękna roślina, ale też właśnie jeden z niewielu sposobów, który jest dużym sukcesem, się cieszy, to właśnie jest przez te sadzonki korzeniowe. Nie zapominajcie o nich.
Tyle na dziś. Naturalnie o ogrodach. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Przypominamy i zapraszamy do ogrodu Katarzyny. Przypominamy, że jest otwarty w każdą sobotę i niedzielę od godziny 11 do 16. Zapraszamy do zwiedzania, zapraszamy do pytania, do chodzenia, fotografowania, zapisywania nazw roślin tam rosnących, bo pełno tabliczek opisowych znajduje się na rabatach ozdobnych, ale też na rabatach użytkowych jest dużo tych tabliczek, więc spokojnie można wszystko bez pośpiechu obejrzeć, obfotografować, przerysować na kartkę papieru. Dziękuję Ci bardzo, Katarzyno.
Ja również dziękuję i ja ze swojej strony chciałam Was jeszcze zaprosić, że w tym miesiącu, to jest czerwiec, jeszcze odbywały się bardzo ciekawe warsztaty kosmetyczno-ziołowe i wiem, że na jednym z nich będą robione świeczki i kadzidła. Również kadzidła przeciwko komarom. I to podejrzewam, że się będzie cieszyło dużym zainteresowaniem, bo już się cieszy. A ja jeszcze mogę Wam tutaj odkryć troszeczkę tajemnicy, że z moim kolegą, muzykiem z Jurkiem, Jacku Jurka znasz, planujemy potajemnie, żeby w tym roku zrobić w ogrodzie, w plenerze koncert jakiś taki, oczywiście kameralny, muzyki klasycznej. Także już możecie też...
Jak znam Jurka, to będzie coś operowego zapewne.
Nie, będą prawdopodobnie dwie gitary klasyczne.
O, ekstra. Tak. To będzie się zapowiadało bardzo pysznie. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Raz jeszcze się żegnamy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, pa, pa.